Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Richiego Nortona, The Power of Starting Something Stupid, należy do nurtu literatury rozwoju osobistego i przedsiębiorczości. Jej punktem wyjścia jest prowokacyjne przeformułowanie słowa głupie. Norton nie zachęca do lekkomyślności ani do ignorowania konsekwencji. Pokazuje raczej, że nowe pomysły bywają odrzucane jako niedorzeczne, ponieważ otoczenie nie rozumie ich jeszcze, obawia się ryzyka albo ocenia je wyłącznie według znanych schematów. Autor kieruje książkę zarówno do osób planujących projekt zawodowy, jak i do tych, którzy odkładają ważną zmianę osobistą. Jej celem jest ograniczenie paraliżu wynikającego ze strachu, perfekcjonizmu i potrzeby akceptacji. Norton łączy inspirujące przykłady z praktycznymi ćwiczeniami i ramą działania. Zamiast obiecywać łatwy sukces, koncentruje się na rozpoczęciu pracy mimo niepewności. Istotne miejsce zajmują pytania o przyszły żal, autentyczność, pomoc innym oraz wykorzystywanie zasobów, które są już dostępne. To poradnik o zamienianiu niejasnej aspiracji w pierwszy, konkretny ruch. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, głupi pomysł jako sygnał nowości,
a nie automatyczny dowód porażki. Najważniejsza zmiana perspektywy proponowana przez Nortona dotyczy interpretacji społecznej dezaprobaty.
Pomysł określany jako głupi nie musi być wartościowy, ale sama etykieta nie stanowi rzetelnej oceny jego potencjału. Często oznacza jedynie, że odbiorca nie widzi jeszcze zastosowania, nie podziela ambicji autora albo boi się odejścia od normy.
Norton wykorzystuje tę obserwację, by oddzielić konstruktywną krytykę od odruchowego zniechęcania.
W historii innowacji wiele rozwiązań początkowo wydawało się zbędnych lub niewiarygodnych, ponieważ nie pasowało do dominującego sposobu myślenia. Przykład odrzucenia telefonu przez Western Union ilustruje koszt oceniania nowości wyłącznie przez pryzmat bieżących potrzeb i przyzwyczajeń. Książka nie twierdzi jednak, że każda niekonwencjonalna idea zasługuje na pełne zaangażowanie.
Jej praktyczna sugestia polega na sprawdzeniu, czy za pomysłem stoi realny problem, osobiste przekonanie i gotowość do testowania. Nazwanie projektu głupim może wtedy przestać być obelgą, a stać się sygnałem, że wymaga on wyjaśnienia, małego eksperymentu lub dopracowania.
Autor przesuwa uwagę z pytania, czy inni uznają to za rozsądne, na pytanie, jak mogę zweryfikować tę ideę w praktyce.
Dzięki temu oryginalność nie jest romantyzowana, lecz poddawana działaniu i informacji zwrotnej.
Po drugie, rozbijanie lęku na działania, zamiast oczekiwania na pewność, Norton traktuje strach jako nieunikniony koszt ambitnych zamiarów, a nie jako znak, że należy się wycofać. W jego ujęciu celem nie jest całkowite usunięcie obawy przed oceną, stratą pieniędzy czy porażką. Bardziej użyteczne jest zmiażdżenie lęku, czyli podzielenie dużego, nieokreślonego zagrożenia na mniejsze elementy, które można kolejno obsłużyć.
Osoba chcąca uruchomić projekt nie musi od razu rzucać pracy ani inwestować znacznej sumy. Może najpierw porozmawiać z potencjalnymi odbiorcami, przygotować prostą wersję usługi lub wyznaczyć krótki termin na pierwsze zadanie.
To podejście uderza w analizę paraliżującą działanie. Zbyt długie planowanie może dawać poczucie kontroli, lecz nie dostarcza dowodów, że pomysł rzeczywiście działa. Mały ruch tworzy dane, uczy i zmniejsza niejasność. Norton zestawia odwagę nie z brawurą, ale z gotowością do postępowania mimo dyskomfortu. Ważne jest też rozpoznanie, czego dokładnie się boimy. Lęk przed publiczną krytyką wymaga innej odpowiedzi niż lęk przed finansową konsekwencją. Takie rozróżnienie pozwala dobrać zabezpieczenia i ograniczyć ryzyko bez rezygnowania z celu. Książka przypomina więc, że pewność zwykle nie poprzedza działania. Częściej pojawia się dopiero po serii ograniczonych prób, wykonanych konsekwentnie i z uwagą.
Po trzecie, pride, prokrastynacja i autentyczność jako trzy bariery rozpoczęcia. Autor wskazuje, że przeszkody w realizacji projektu nie zawsze są zewnętrzne.
Brak czasu, kapitału lub formalnego przygotowania może być realny, ale często towarzyszą mu mechanizmy wewnętrzne.
Pierwszym jest duma, rozumiana jako niechęć do proszenia o pomoc, przyznania się do niewiedzy albo pokazania niedoskonałej pierwszej wersji. Taka postawa chroni wizerunek, lecz ogranicza uczenie się. Norton zachęca do zastąpienia jej postawą początkującego, który potrafi słuchać, pytać i poprawiać rozwiązanie. Drugą przeszkodą jest prokrastynacja. Książka ujmuje ją nie jako prosty brak dyscypliny, ale jako sposób unikania ryzyka emocjonalnego. Łatwo zajmować się drobnymi zadaniami, gdy prawdziwym wyzwaniem jest wysłanie oferty, rozmowa z klientem albo opublikowanie własnej pracy. Odpowiedzią ma być wyraźne rozpoznanie priorytetu i rozpoczęcie od czynności bezpośrednio przybliżającej projekt do rzeczywistości. Trzecim elementem jest autentyczność. Norton przekonuje, że kopiowanie cudzej ścieżki lub budowanie projektu wyłącznie dla zewnętrznego uznania osłabia wytrwałość. Autentyczność nie oznacza spontanicznego ujawniania wszystkiego, lecz zgodność działania z tym, co dana osoba uważa za ważne. Połączenie pokory, ograniczania zwlekania i własnego kierunku sprawia, że pomysł może rozwijać się bez potrzeby udawania eksperta lub naśladowania popularnych modeli. Po czwarte, test Bezosa i perspektywa przyszłego żalu w wyborze priorytetów. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych narzędzi omawianych w książce jest test Bezosa, oparty na pytaniu, czy człowiek będzie żałował danej decyzji, gdy spojrzy na swoje życie w bardzo późnym wieku. Norton wykorzystuje tę perspektywę nie do podejmowania każdego ryzyka, lecz do odróżnienia chwilowego dyskomfortu od spraw, których trwałe zaniedbanie może być bolesne. Pytanie przesuwa uwagę z bieżącego strachu przed kompromitacją na długofalowy koszt bezczynności. Dla wielu osób silniejszym problemem nie jest pojedyncza nieudana próba, ale świadomość, że nigdy nie dały ważnej idei uczciwej szansy. Narzędzie ma również funkcję selekcyjną. Nie każda zachcianka powinna stać się projektem, a zasoby czasu i uwagi są ograniczone. Perspektywa przyszłego żalu pomaga wskazać kilka obszarów, które mają osobiste znaczenie, zamiast chaotycznie reagować na cudze oczekiwania i krótkotrwałe trendy. Następnie należy przełożyć szeroką odpowiedź na działania możliwe obecnie. Jeśli ktoś chciałby kiedyś stworzyć własną inicjatywę, pierwszym krokiem może być rozmowa, szkic oferty lub test z małą grupą odbiorców. Test nie zastępuje oceny finansowej, etycznej ani rodzinnej odpowiedzialności. Jego wartość polega na nadaniu decyzjom właściwej skali. Przypomina, że rozsądne ograniczanie ryzyka różni się od wykorzystywania ostrożności jako wygodnego uzasadnienia trwałego odwlekania. Na koniec służenie, wdzięczność, pytanie. Przyjmowanie, zaufanie i używanie dostępnych zasobów. W praktycznej części swojej metody Norton akcentuje, że rozwój projektu rzadko jest wyłącznie indywidualnym wyczynem. Zestaw pojęć serve, thank, ask, receive, trust, zapisywany jako start, opisuje relacyjny wymiar działania. Służenie oznacza rozpoczynanie od wartości dla innych, a nie jedynie od pytania, jak szybko zdobyć uznanie lub dochód. Wdzięczność pomaga dostrzec ludzi, informacje i okazje, które już wspierają pracę. Pytanie wymaga odwagi, bo wiąże się z możliwością odmowy, lecz bez niego trudno otrzymać poradę, współpracę czy dostęp do nowych możliwości. Równie ważne jest przyjmowanie pomocy i budowanie zaufania. Osoba, która prosi, ale nie potrafi słuchać, podziękować ani wykonać ustaleń, nie tworzy trwałych relacji. Norton traktuje zaufanie jako praktykę opartą na wiarygodności, wzajemności i konsekwencji. Ten wątek łączy się z postulatem wykorzystywania istniejących zasobów. Zamiast uzależniać start od idealnego budżetu, dyplomu, kontaktów czy wolnego czasu, warto rozpoznać posiadane kompetencje, sieć relacji, narzędzia i małe okna czasowe. Nie oznacza to negowania nierówności lub realnych ograniczeń. Chodzi o uniknięcie przekonania, że wolno zacząć dopiero po osiągnięciu idealnych warunków. Książka proponuje budowanie rozpędu przez użyteczność dla innych, prośby kierowane we właściwe miejsca oraz odpowiedzialne korzystanie z tego, co jest dostępne już teraz. Podsumowując, The Power of Starting Something Stupid będzie szczególnie użyteczna dla osób, które noszą się z zamiarem rozpoczęcia projektu, zmiany kierunku zawodowego, rozwinięcia twórczej pracy albo podjęcia decyzji stale odkładanej z obawy przed reakcją otoczenia. Może trafić do początkujących przedsiębiorców i studentów, ale nie ogranicza się do zakładania firm. Jej argument dotyczy także inicjatyw społecznych, nauki nowych umiejętności oraz projektów osobistych, jeśli ich realizacje blokują perfekcjonizm i lęk przed oceną. Praktyczną korzyścią z lektury jest zestaw prostych filtrów dla działania. Czy krytyka zawiera użyteczną informację, czy jest tylko odruchem? Jaki najmniejszy krok pozwoli sprawdzić pomysł? Czego można żałować po latach? O jaką konkretną pomoc warto poprosić? Książka nie daje technicznego podręcznika budowania firmy ani pogłębionej analizy rynku. Jej wartość leży w przygotowaniu czytelnika do rozpoczęcia, zanim pojawią się idealne warunki. Na tle podobnych poradników Norton wyróżnia się świadomym odzyskaniem słowa głupie i połączeniem go z odpowiedzialnym eksperymentowaniem. Nie przedstawia nonkonformizmu jako celu samego w sobie. Podkreśla, że niekonwencjonalny pomysł powinien służyć ludziom, być testowany i rozwijany dzięki relacjom. Test Bezosa nadaje książce dodatkowy wymiar, ponieważ łączy decyzję dnia codziennego z pytaniem o przyszły żal. To pozycja dla tych, którzy potrzebują mniej kolejnych inspiracji, a bardziej jasnej zgody na wykonanie pierwszego niedoskonałego kroku. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Richie Norton, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.